jestem zdania, że cokolwiek zmieniamy w naszym życiu, to należy robić to zgodnie z własnym rytmem, zgodnie z własnym natężeniem, a przede wszystkim tak, żeby sprawiały przyjemność. Ponieważ to zadbanie o zdrowie ewidentnie daje taki feedback, że organizm się potem tego domaga, tak? Więc rzeczy, których do tej pory ja wielu nie robiłem i nie wyobrażałem sobie, że w ogóle mogę robić, tak? Nagle stają się łatwe, przyjemne. Oczywiście dużo lepiej się to robi, jak się człowiek do tego nastawi, przygotuje i zacznie, tak? W odpowiednim dla siebie momencie. No, dużo gorzej jest, jak robimy to na rozkaz albo bo tak trzeba, tak? Jak to nie wychodzi od nas z środka. Także o ten spokój wewnętrzny należy jak najbardziej zadbać. Kolejnym takim elementem, który jest bardzo istotny, jest woda, tak? I tutaj trzeba powiedzieć parę słów na temat naszego układu limfatycznego, który zbiera z całego ciała metabolity, substancje, które są już do utylizacji, tak? Nasz układ krwionośny ma pompę. Serce cały czas pompuje, utrzymuje ciśnienie, tak? Natomiast układ limfatyczny, którym te wszystkie, nazwijmy to, śmieci wracają, nie ma pompy. Naszą pompą są właśnie mięśnie i również oddech. Ponieważ w układzie limfatycznym, tak jak w żylnym, są jakby zastawki, tak? Nasz ruch mięśni, oddech powoduje, że ta pompa działa. Także ze wszech miar jest ten ruch potrzebny, tylko żeby to się działo, nasza limfa potrzebuje być płynna. Ja mówię, że rzadka, a nie gęsta, tak? Wiecie dobrze, że czasami nasza krew potrafi być gęsta, jak jesteśmy odwodnieni, tak? Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, że jest kłopot z pobraniem krwi, bo ona jest po prostu gęsta, reologicznie gęsta, tak? Dlatego ważne jest, żeby codziennie pić tyle wody generalnie, tak? Żeby około 1,5 litra wody wysikać. Żeby zbiórka dobowa moczu to było około 1,5 litra, tak? Oczywiście zależy to od tego, czy ktoś waży 100 kg, czy 40, tak? Zależy to od tego, czy co i ile je, tak? Jak wiecie, na głodówce też jedni mogli pić wodę, innym ta woda wręcz szkodziła, tak? W sensie mieli jakieś kłopoty z piciem wody. To jest indywidualna cecha. Natomiast ważne jest, żeby ten organizm, przynajmniej przy tym, czy głównie przy momentach oczyszczania, tak? Dobrze nawodnić, żeby ta limfa miała jakby szansę usunąć te wszystkie toksyny, które z naszych tkanek wracają. Szczególnie wtedy, kiedy mamy odżywianie endogenne, kiedy spalamy własne tłuszcze, złogi białkowe, tak? Tam jest dosyć sporo odłożonych różnych paskudstw, z którymi organizm wcześniej nie mógł poradzić. Są również jakieś pasożyty, są jakieś bakterie, są grzyby, które właśnie zagłodziliśmy, tak? Bo ta głodówka, którą tutaj przeprowadzamy, jest fenomenalna również dlatego, że w krwi zaczyna brakować cukru. Nasza wątroba przerabia własny tłuszcz na ciała ketogenne, tak? Czyli na aceton i dwa inne ketony. Tym acetonem i tymi ketonami świetnie żywi się nasz mózg, nasze mięśnie, cały nasz organizm, ale nie da się acetonem nakarmić grzybka ani bakterii. One po prostu, nazwijmy to, umierają z głodu, tak? Ale wtedy, kiedy właśnie się to dzieje, w związku z tym powstają różnego rodzaju toksyny. To trzeba z organizmu wydalić, tak? Te kryzysy ozdrowieńcze, które mamy często na głodówkach, tak? Wtedy, kiedy się źle czujemy, to są właśnie często momenty, kiedy te toksyny są z organizmu jakby z tych tłuszczy, trafiają do krwiobiegu, trafiają w ogóle do całego organizmu i wtedy trzeba rzeczywiście dużo pić po to, żeby to łatwo wydalić. Czyli mieliśmy powietrze jako ten podstawowy element, tak, i oddech. Sam osobiście znam kilka osób, które tylko za pomocą ćwiczeń oddechowych pozbyły się nowotworów, tak? Gdzie zasadniczo nie zmieniały nic więcej, ale to dotlenienie organizmu spowodowało, że komórki przestały mutować, tak? organizm wrócił do homeostazy. Czyli mamy naszą wodę. Ważne jest, żeby zacząć dzień od wypicia 2 szklanek wody. Najlepiej letniej, żeby nie gasić ognia trawiennego naszego. Może to być woda ze szczyptą soli, może to być woda z wciśniętą cytryną, tak? A może to być woda z kranu, jak ktoś ma dobrą. Może być strukturyzowana, jaką chcecie. Taka, jaka wam smakuje. Dla jednego będzie to wysoko zmineralizowana woda, dla innego destylowana, dla innego przygotowana, a inny roztopi lód właśnie, bo taka najlepsza, tak? Nie ma znaczenia. Pijcie 2 szklanki wody po wstaniu z łóżka, przed pójściem do toalety. Spowoduje to, że poprawi się perystaltyka, przestanie być potrzebna rano przy śniadaniu kawa. Po jakimś czasie ta kawa nawet wam zbrzydnie. Okaże się, że ta kawa w ogóle nie jest potrzebna dla podniesienia naszego wigoru, tak? Pamiętajcie, że kawa jest bardzo silnym diuretykiem. Odwadnia organizm. Nie można nawodnić i daje stres chemiczny, tak? Nie da się nawodnić organizmu, jak pijemy alkohol, pijemy kawę, pijemy mocną herbatę. Obojętnie ile wody wypijecie, przy okazji od razu ona wyleci dołem, tak? Dobre są soki owocowe, soki warzywne, soki z kiszonek, tak? To są takie płyny, które mają parametry zbliżone do naszych parametrów krwi, tak? I tej wody organizm tak szybko nie usuwa. Ona jest jakby u nas zatrzymywana. Bardzo często starsze panie szczególnie cierpią z tytułu opuchniętych nóg, tak? Puchnięte nogi w większości przypadków to jest po prostu niedobór wody w organizmie. Organizm tak prosi o tą wodę, że po prostu zaczynają zatrzymywać, tak? Lekarstwem najlepszym na opuchnięte nogi jest po prostu uzupełnienie wody w organizmie. Niestety, jak pójdziecie do większości lekarzy, czy obejrzycie reklamy, dostaniecie sodopędne leki, czyli odwadniające, tak? Które po prostu pogłębią to, co mieliście. Także wszelkie obrzęki to jest po prostu wołanie o wodę, tak? I teraz jak człowiek ma tak zaniedbany czy wysuszony organizm, nawodnienie to nie jest kwestia wypicia dziennie jednej butelki i jutro już jesteśmy nawodnieni. To czasami trwa 3-4 dni. Czasami jak ta potrzeba, czy może inaczej, jak stan zbyt małego nawodnienia organizmu był przewlekły, codziennie piliśmy 1, 3, 5, 7 kaw, tak? Albo wieczorem 2 piwa, no przecież 2 piwa to nie jest alkoholizm, jak się codziennie pije, nie? Byłem ostatnio na takim kursie zbijania punktów za przekroczenia przepisów ruchu drogowego. Było nas 30 mężczyzn i młoda pani psycholog mówi, no to jak panowie, i ile tych piwek dziennie? No 1, 2... Prawie wszyscy, nie? Panowie, wy już jesteście uzależnieni. No jak? Od jednego piwa? A jak często pijecie? No codziennie. No jak nie zakończyć? Kierowcy, większość kierowców zawodowych, tak? No jak nie zakończyć zmiany dobrym piwem? Okazuje się, że to piwo, to na sobie mogę powiedzieć, tak? Jest pite właśnie wieczorem dlatego, że organizm się domaga wody. Tylko my bardzo często mylimy pragnienie z głodem, czy z innymi doznaniami. Na moim przykładzie można powiedzieć, ja byłem jeszcze niedawno absolutnym piwożłopem. Po uzupełnieniu wody w organizmie piwo przestało mi smakować. Jakby ktoś mi miesiąc wcześniej, bo to trwało u mnie miesiąc, powiedział, że ja nie będę pił piwa z własnej nieprzymuszonej woli, tego, które lubię i tak dalej, to bym go od czci i wiary odwołał, tak? Ale no takie są fakty. Moja małżonka, która ma niskie ciśnienie, dochodziła do tych 7 kaw dziennie i próbowałem jej coś tam powiedzieć. Ona mówi, no słuchaj, jak ja nie wypiję rano 3 kaw, to ja nie żyję, tak? Ja nie żyję. W tej chwili jest taka sytuacja, że pije wodę, uzupełnia płyny i mówi, słuchaj, stało się coś niemożliwego, kawa mi śmierdzi. Osoba, która całe życie jechała na rezerwie, na kawie, tak? Bo miała niskie ciśnienie. Masz za wysokie ciśnienie, wypij szklankę wody. Masz za niskie ciśnienie, wypij szklankę wody. Od tego trzeba zacząć. To też lekarze, którzy się zajmują takim holistycznym podejściem do zdrowia, doskonale wiedzą. Ważne jest, aby też są różne szkoły, ale umówmy się, że im starszy człowiek, tym spada nam ten ogień trawienny. Te wszystkie enzymy, soki trawienne niestety są coraz słabsze. W związku z tym należałoby postąpić w ten sposób, żeby powstrzymać się przed jedzeniem, znaczy pić ostatnią wodę 20 minut przed jedzeniem, tak? Ale bardzo jest istotne to, żeby tą wodę wypić przed tym jedzeniem. Bo cały nasz układ trawienny jest, szczególnie w naszym żołądku, jest osłonięty, posiada śluzówkę, która, jak sama nazwa wskazuje, produkuje śluz. Soki trawienne w żołądku strawiłyby ten żołądek bez żadnego problemu, bo one trawią mięso codziennie, jak ktoś je je, tak? Natomiast nie uszkadza się ścianka żołądka tylko dlatego, że nasza śluzówka wytwarza zasadowy śluz. I ten śluz go po prostu, tą wyściółkę żołądka chroni, tak? Jeżeli mamy nienawodniony organizm, tego śluzu jest za mało. Organizm nie ma z czego produkować tej osłony. Zaczynają się wrzody żołądka, różne stany, że tak powiem, jakieś bolesności, wrażliwości na pokarmy. Wiadomo, że dobre zakwaszenie żołądka pozwala nam przede wszystkim kontynuować rozpoczęte w jamie ustnej trawienie, tak? I jak ktoś ma niedokwaszony żołądek, ma problemy przeważnie z przyswajaniem i witamin, i składników mineralnych, i wszelkiej maści i rzeczy, które z pożywienia dostarczamy. Także bardzo ważne jest, żeby przed posiłkiem mieć nawodniony organizm, ale żeby nie rozcieńczać tego, co jemy. To ma drugą jakby automatyczną funkcję, to, że nie popijamy posiłku. Okazuje się, takie to proste, że człowiek nie jest w stanie połknąć pokarmu, który jest suchy. To nie jest fizjologiczne. Nie uda wam się. Zakrztusicie się, suchego proszku się połknąć praktycznie nie da, tak? Czy jakiś kawałek. Jak nie popijamy jedzenia herbatą, kawą, Coca-Colą, napojem, nie wiem, czymkolwiek, kompotem, to okazuje się, że dużo dłużej i lepiej żujemy. Że proces trawienia zaczyna się w naszej jamie ustnej, tu gdzie powinien, tak? A organizm ma tą chwilę, żeby się dowiedzieć, nasz żołądek i cały organizm, co my akurat jemy. Bo to też jest bardzo istotne. My świadomie nie zwracamy uwagi na to, co wkładamy do ust, natomiast ważne jest, żeby nasz organizm miał chociaż chwilę na to, żeby się dowiedzieć i przygotować się do tego, co za chwilę tam wpadnie, tak? Więc jak zaczynamy jeść na sucho, nazwijmy w cudzysłowie, no to wytworzymy tyle śliny, ile trzeba. Tam są też enzymy, tak? Tu się zaczyna trawienie, organizm się dowie, co jemy, przygotuje się na dole, a poza tym wszystko dobrze rozdrobnimy, bo inaczej tego nie połkniemy. Także to powstrzymanie się od przyjmowania płynów podczas jedzenia ma wiele płaszczyzn, które przywracają nam po prostu zdrowie, tak? Ten pokarm lepiej się trawi, nie gnije, no ze wszechmiar jest to istotne. Jak już zjemy, to warto byłoby dać żołądkowi czas na to, żeby to strawił, usunął. To trwa jakieś półtorej godziny, tak? I wtedy możemy pić wodę ile chcemy, tak? Także taki rygor, reżim, czy jak to nazwać, przez pierwsze 3 dni jest trochę dziwny, trudny. Przeważnie nie znajdujemy czasu na picie. Bo tak, dopiero jedliśmy śniadanie, tu zapomnieliśmy, już jest obiad, znowu zapomnieliśmy wypić i tak dalej. Ale uwierzcie mi, że jak się to po 3 dniach jakoś tam jednak wprowadzi, to robi się z tego taki nawyk, a organizm tak dobrze na to reaguje, że już nikomu nie trzeba tłumaczyć, że tak trzeba robić. Każdy to po prostu wie. Jak tylko posłucha siebie, tak? No i tak to z tą wodą mamy. Jeżeli wody mamy mało w organizmie, pojawiają się generalnie różnego rodzaju bóle. To jak pójdziecie do hospicjum, gdzie no, już są bardzo chorzy ludzie, bliscy często śmierci, to tam lekarz wam powie, że dobowa zbiórka moczu takiego pacjenta to musi być 1,5 litra wody, bo inaczej nie można kontrolować stanów bólowych i żadna morfina, inne takie mogą sobie nie poradzić. Pacjent musi mieć dużo wody, tak? no szczególnie są to pacjenci po chemii, po radiacji, tak, gdzie oprócz tych ich własnych toksyn zbieranych przez całe życie mają mnóstwo, które dostarczyli im lekarze, tak? Bóle pleców, szyi, kręgosłupa, głowy, ból taki dławicowy, czyli duszność bolesna, stany zapalne jelit, kamienie w nerkach, co jest też oczywiste, tak? Kamienie w woreczku żółciowym poniekąd to też jest często problem z zbyt małą ilością wody, jaką wypijamy. Kolejną rzeczą, którą też trzeba powiedzieć, to jest to, że jakbyście się mierzyli swój wzrost rano i wieczorem, to okazuje się, że wieczorem jesteśmy trochę niżsi, tak? A rano powinniśmy być trochę wyżsi. Dlaczego? Dlatego, że noc jest tym momentem, kiedy nasze krążki międzykręgowe nie są obciążone. Krótko mówiąc, nie jest z nich wyciskana woda. Jak przyjmujemy odpowiednią ilość płynu, one w nocy mogą się odbudować, one mogą, no, nazwijmy to, wrócić do swojej pierwotnej wielkości i pierwotnej funkcji. Jak mamy tej wody za mało, to się nie stanie, tak? Jak to się nie stanie, one znowu kolejny dzień będą uciskane, a potem mamy problemy z kręgosłupem, z uciskami na nerwy, z rwą kulszową, z różnego rodzaju stanami zapalnymi, tak? Także ta woda ze wszechmiar nam jest bardzo potrzebna. O układzie limfatycznym już mówiliśmy, o opuchniętych nogach też. Dla osób, które chcą stracić na wadze, tak? Jak ktoś ma taki wypracowany przez lata, tak jak ja miałem, nauk, potrzeby jedzenia bardzo dużej ilości pokarmów, moja droga właśnie się zaczęła od wody. Okazało się, że ja bardzo często myliłem pragnienie z głodem. To bardzo łatwo sprawdzić, jak zaczynacie być głodni, wypijcie szklankę wody, zobaczcie, co za 15 minut się stanie. Jak nadal jesteście głodni, to znaczy, że trzeba coś zjeść, tak? Ale bardzo często okazuje się, że ta szklanka wody nagle powoduje, że przestajemy być głodni, tak? Albo przestajemy chcieć wieczorem pić te dwa piwa. Ja nie dość, że piłem jedno czy dwa piwa, to jeszcze rozcieńczałem, tak się nauczyłem w Chorwacji, bo tam też gorąco, rozcieńczałem je pół na pół zimną wodą, tak? Ale nie pomyślałem w życiu, że tak naprawdę chodzi o tą wodę, a nie o ten alkohol i to, co jest zawarte, tak? Także pamiętajmy, że wypita nawet nie w wielkich ilościach kawa, herbata mocna czy alkohol zawsze będą na drugi dzień, czy już tego samego dnia nawet powodowały, no właśnie, znacie to doskonale, kaca, suchość w ustach, tak, po alkoholu. To są to są tego typu objawy. I to nikomu nie trzeba tłumaczyć, bo że tylko Grzegorzowi już nie pamięta, tak? Co to jest kac, tak? Ale pewnie większość z nas. Dokładnie, więc słuchajcie, woda i taka, jaka wam smakuje. Jak będziecie przechodzić, ja przechodziłem różne etapy na początku, do wręcz organizm wołał takiej demineralizowanej, zwykłej, nisko zmineralizowanej wody, tak? A potem jak się oczyściłem, już spokojnie smakowała mi muszynianka czy jakieś inne wysoko zmineralizowane. Natomiast no, ważne, żeby tą wodę pić, tak? Następną rzeczą, o której chcę powiedzieć, która jest, który my w Polsce, mieszkając właściwie gdziekolwiek, mamy niedobór, to jest jod. Jod jest pierwiastkiem, który jest potrzebny do funkcjonowania no, całego układu, całego człowieka. Przede wszystkim uczestniczy w syntezie trójjodotyroniny, tak? Nasza tarczyca produkuje dwa hormony, tyroksynę i trójjodotyroninę. Ten hormon jest potrzebny do odpowiedniej przemiany metabolicznej w całym naszym organizmie, we wszystkich naszych komórkach. Nie będziemy mieli wigoru, siły, odpowiedniej mocy, nazwijmy to tak, ale również nie będziemy mieli odpowiedniego potencjału umysłowego, nie będziemy bystrzy, nie będziemy dobrze pamiętać, jeżeli nie będziemy mieli uzupełnienia jodu. Kretynizm, czyli niedorozwój umysłowy w wieku młodzieńczym, tak, jest spowodowany tym, że osoba ma niedobory jodu podczas okresu rozwojowego i efektem tego jest zła praca, czy niedostateczna produkcja hormonów tarczycy, co bezpośrednio odbija się na budowie mózgu, tak, i na funkcjach naszego ośrodkowego układu nerwowego. Także ten jod jest bardzo istotny. Mamy plagę w tej chwili niedoczynności tarczycy, chorób Hashimoto, tak, czyli zespołu objawów, które nazywamy Hashimoto. Dlaczego większość to są kobiety? Dlatego, że jod nie tylko jest potrzebny nam w tarczycy. Jod generalnie jest bardzo potrzebny w narządach rodnych. W kobiecie w piersiach, w narządach rodnych, w jajnikach, w macicy, tak? Mężczyzną w prostacie. Generalnie zmiany mastopatyczne, mięśniaki, policystyczność, rak prostaty, rak piersi, to bardzo często są efekty po prostu niedoboru jodu. Jak no, znam osobiście osoby, tak, kobiety, które całe życie miały bolesność piersi, jakieś zmiany mastopatyczne, wystarczyło uzupełnienie jodu i naprawdę, wierzcie mi, osoba, która przez 30 lat się nie mogła dotknąć do własnych piersi, tak, nagle mówi, słuchaj, po tygodniu mi przeszło, ja mogę się złapać za piersi, ja nie mam już żadnych guzów, tak. Dlaczego kobiety mają problem z tą niedoczynnością tarczycy? Dlatego, że jak rodzą dzieci i może inaczej, jak zachodzą w ciążę, to już priorytetem jest dostarczenie do płodu, do rozwijającego się płodu tego jodu. Organizm kobiety zbierze ten, że tak powiem, nawet w niedostatku ostatni jod z organizmu i przekaże dziecko, bo inaczej to dziecko nie ma szans. Ono się po prostu dobrze nie rozwinie, tak? To, że zostanie, urodzi się z kretynizmem, czyli niedorozwojem mózgu, tak? To jest jakby taki opisany i dobry przykład. Natomiast generalnie bez jodu to ten płód się nie będzie rozwijał prawidłowo cały, tak? Potem następuje okres karmienia piersią. I tutaj znowu organizm ściąga z całego, z wszystkich miejsc jod. Dlatego jod jest kobietą niezbędnie potrzebny do jakby uzupełnienia, tak? My w Polsce mamy jedyne źródło jodu, którą jest sól jodowana. Po pierwsze, sól jodowana zawiera, jest do soli jodowanej dodawany jest jodek potasu, a człowiekowi potrzebny jest i jod, i jodek potasu. Natomiast trzeba wiedzieć, że ten jod w każdej postaci bardzo szybko sublimuje, po prostu odparowuje, tak? I w tej soli, na której często nie ma w ogóle terminu przydatności, bo nie musi być, tak? W tej soli w ogóle tego jodu już nie ma. Jak my ją kupimy w sklepie, a tam stała pół roku, przyniesiemy do domu, wsypiemy do solniczki, no to po miesiącu możemy o tym jodzie tam zapomnieć. A do tego dochodzi taka sytuacja, że pewnie nikt z Was już nie soli solą ważoną próżniowo, tak? Czyli tą pozyskiwaną metodami wypłukiwania i potem odparowywaną, tylko każdy używa soli himalajskiej, kłodawskiej, innej takiej, tak? A ona już nie jest jodowana, ona zawiera mikroelementy, ona jest cudowna, tak? Ale również w ten sposób, to jest kolejna rzecz, kiedy tego jodu się pozbawiamy. I nie byłoby tak tragedii, bo są ludzie, którzy mają niedoczynność tarczycy, mieszkają w Sopocie, w Gdyni, nad morzem u nas, tak? Gdzie tego jodu powinni chłonąć dużo, a mimo to statystycznie jest bardzo dużo zachorowań tam na niedoczynność tarczycy. Dlaczego? Dlatego, że wszechobecny wokół nas fluor jest antagonistą do tego jodu. Kontakt z fluorem będzie powodował, że nie będziemy mogli uzupełnić jodu. Codzienne mycie zębów pastą z fluorem załatwia nam tą sprawę, że nie możemy uzupełnić jodu. Fluor w tej paście, o ile może jest nawet potrzebny małym dzieciom, które te zęby jeszcze rosną, o tyle nam dorosłym do niczego nie jest potrzebny. Patelnia teflonowa, kolejne źródło fluoru, tak? Trzeba ten fluor z... No na szczęście w Polsce nie fluoruje się wody. W Stanach jeszcze mamy takie sytuacje, że woda sieciowa jest fluorowana, tak? Trzeba uważać również na brom. Brom jest kolejnym pierwiastkiem, który będzie wypierał z organizmu jod. Zresztą bardzo często przy uzupełnianiu suplementacji jodu pojawią się takie, no znowu kryzysy ozdrowieńcze, tak? Zatoksycznienie bromem, który nas zaczyna być usuwany z organizmu. Warto się tym tematem głębiej zainteresować. Brom to są wszelkie środki, które uniepalniają, czy drewno, czy materace, czy wyposażenie wnętrz. W wielu hotelach, w wielu miastach są budynki wręcz, które są, no, nie chcę powiedzieć, tapetami wyłożone, tak? Ale w wielu przypadkach ta ogniotrwałość tego materiału budowlanego jest uzyskiwana za pomocą właśnie środków, które zawierają brom, tak? Że on może być ogólnie dostępny. Brom się zaczęło używać do wybielania mąki, tak? Kiedyś służył do tego jod.
Obniża temperament.
Także jak ktoś ma niedoczynność tarczycy, tak, i suplementuje hormon tarczycy, to trzeba uzupełnić jod, bo sytuacja jest tego typu, że bierzemy Letrox czy Eutyrox, czyli tyrozynę syntetyczną, i cóż, i organizm, nasza tarczyca musi syntetyzować z tego trójjodotyroninę, ale już lekarz endokrynolog zapomniał powiedzieć, na przykład we własnym, że tak powiem, domu, pacjentowi, że trzeba suplementować jod, tak? No to co organizm robi? Zbiera ten jod z tej prostaty, z tych piersi, z tych jajników, tam gdzie jeszcze trochę było, tak? No bo musi tą trójjodotyroninę wytworzyć. Ważne jest przy uzupełnianiu jodu, żebyśmy mieli oczywiście poziom odpowiedni selenu, tak? Tu kłaniają się orzechy brazylijskie albo jakiś tam
kozie mleko.
Selen na drożdżach, tak? Jakieś naturalne rzeczy. Jak już jesteśmy przy tarczycy i hormonach tarczycy, to niestety w ulotkach niektórych leków nie jest napisane, że powodują albo rozkład trójjodotyroniny, albo wręcz blokują syntezę hormonów tarczycy. Są to beta-blokery, bardzo często przepisywane na kłopoty właśnie z ciśnieniem czy z sercem, tak? Kortykosteroidy, kortyzon, sterydy, leki antypadaczkowe powodują, że tak powiem, problemy z produkcją hormonów tarczycy. Niektóre antybiotyki, jak rifampina, antydepresanty, antyhistaminy, zwykła aspiryna wpływa na metabolizm hormonów tarczycy, tak? Niestety kordaron, nie wiem co to za lek nawet, ale wypisałem sobie tutaj te podstawowe. Także trzeba uważać, bo no, to zaburza nam cały organizm. Potem jesteśmy przemęczeni, zimno nam, nie możemy rano wstać, a przede wszystkim mamy mgłę umysłową, nie jesteśmy sprawni. To wszystko są sytuacje, gdzie nasz metabolizm spada, spada, spada. Także jod jest takim naszym naturalnym, fizjologicznym pierwiastkiem. Przez tarczycę naszą w ciągu pół godziny przepływa sporo krwi. To objętościowo jest chyba około 80% całej krwi w ciele. No nie przepływa przez tarczycę, jakby ta krew się miesza, tak? Ale jak mamy wysycony organizm jodem, mamy odpowiedni poziom jodu, to ja się śmieję, że ta krew jest sterylizowana. Ponieważ jod, to trzeba też głośno powiedzieć, jest najlepszym środkiem dezynfekującym. Nie ma lepszego. Jak weźmiecie sobie podstawy farmakologii, to z czego uczą się lekarze na studiach, tak? I zobaczycie cały rozdział o środkach dezynfekujących, to okaże się, że lepszego niż jod nie ma. Dlaczego? Dlatego, że jod jest zabójczy dla wszystkich organizmów jednokomórkowych. Dla bakterii i grzybów. A dla nas jest fizjologiczny. Nadmiar jodu po prostu wysikamy. Nie ma żadnego problemu. Gdyby nadmiar jodu zabijał, ja bym do was tutaj już nie mówił. Na pewno, tak?
Przerwano się na czynności też jednak?
Wiesz co, lekarze zaczęli się bać tego jodu w każdej sytuacji. Nawet mówią i piszą, że z niedoczynności może przerodzić się w nadczynność, tak? Ja nie udzielam tu porady lekarskiej. Ja nie jestem lekarzem. Ja tylko mogę wam powiedzieć, że jak zakupicie sobie książkę, której tytuł jest Jod leczy, to tam traficie na społeczność międzynarodową, która stosuje uzupełnienie jodu, na ludzi, którzy się wyleczyli z nowotworów, na ludzi, którzy mieli taką mgłę umysłową, że nie potrafili w ogóle do tego lekarza trafić, do którego chcieli nawet, tak? Są tam relacje po prostu ludzi. Autorka tej książki jest reporterką, która no, takimi normalnymi, nazwijmy, książkowymi kolejami życia doszła do raka piersi i zakwestionowała to wszystko, co powiedzieli lekarze, to znaczy chemię, operacje, tak? Bo jej te odpowiedzi, które uzyskała od lekarza prowadzącego, nie bardzo satysfakcjonowały. Zaczęła interesować się jodem. Nieduża, fenomenalna pozycja. Tutaj ktoś ją, Kasia, masz, no. Tak? Bo przywieźliśmy ją. Moja Ola kończyła czytać i mamy tą książkę. Naprawdę warto się w to zagłębić. No cóż, żołnierze na polu walki mają tabletki z jodem, tak? Jak potrzebują się napić wody, która może być skażona bakteriologicznie, nabierają menażkę, wrzucają tabletkę, liczą do 10, mogą pić, nic im nie będzie, tak? W czasie wojny secesyjnej były specjalne, żołnierze mieli specjalne takie pojemniczki, nazwijmy, z jodem, tak? Do dezynfekcji właśnie wody, do dezynfekcji ran. Kiedyś, jak dziecko było chore, tak, to szło do lekarza, lekarz brał szpatułkę, wijał gazą, maczał w jodynie, pędzlował migdałki i dziecko wychodziło zdrowe, tak? Bo organizm miał czym walczyć z wszelkimi patogenami, tak? A teraz lekarz cóż, no, przepisuje antybiotyk. No, z jodem jest ten problem, że butelka płynu Lugola u nas w aptece kosztuje chyba 7 zł, czy 4 zł, no nie wiem, nie pamiętam, tak? No, nie we wszystkich aptekach jeszcze do tego jest, tak? Ale generalnie jest dostępny i, no i nikt tego nie może opatentować, nikt na tym nie zrobi biznesu, tak? No więc nikt nie będzie go przepisywał, bo po co? A poza tym skutecznie leczy ludzi, więc to też nie wszystkim odpowiada. Niestety takie są fakty, tak? Dość powiedzieć, że w każdym mieście, gdzie mieszkacie, jest powiatowy lekarz w sanepidzie, tak, w stacji epidemiologicznej i gdyby tylko pojawiło się skażenie radiologiczne, on na mocy prawa może, znaczy on na mocy prawa zaordynuje wszystkim ten płyn Lugola do picia i nawet ma takie jakby umocowanie w prawie, że może was zmusić do tego, żebyście ten jod przyjęli. Także jak ktoś pyta, czy on szkodzi, no to pewnie pamiętacie, jak był Czarnobyl, tak, jak był wybuch w Czarnobylu, każdy z nas dostał, no, po nie w czasie i za późno i tak dalej, ale każdy dostał ten jod do wypicia, tak? Tak. Nikt nikogo nie badał, czy ma nadczynność, niedoczynność, czy jakieś wskazania, czy przeciwwskazania. Dostali wszyscy jak leci, tak? I chociażby to świadczy o bezpieczeństwie tej substancji, tak?
Polecamy tutaj gosowo dorosty, będąc na miejscu, to jest majątek. Majątek to jest. 1000 mikromola mam jodu w składzie, także super.
Ja mówię tutaj o suplementacji jodu jako pierwiastka chemicznego, ale że oczywiście zanim no, ludzie w ogóle go, że tak powiem, z popiołów właśnie wyekstrahowali, tak, i opisali, to już w tych starożytnych metodach leczono ludzi wodorostami, tak? To jest opisane i to jest też wiedza. I oczywiście jak najlepiej jest przyjmować ten jod z pokarmem, tak? No ale no, goso możemy zjeść tutaj. W Polsce będzie już trudno.
I drogi bardzo.
A wysuszone te wodorosty no, zawsze będą zawierały tego jodu mniej, tak? Chociaż on oprócz tego, ten jod jest związany tam z różnymi związkami, co jest istotne. Zobaczcie, ja tu przyniosłem, bo któraś z pań mnie prosiła, już nie pamiętam, która wczoraj zapomniałem, ja, tak. Tu jest płyn Lugola, czyli jod z jodkiem potasu rozpuszczony w wodzie. Skąd nazwa? Stąd, że jod się w wodzie nie rozpuszcza. Ale francuski chemik Lugol zaobserwował, że jak w wodzie rozpuścimy najpierw jodek potasu, to jest sól dobrze rozpuszczalna w wodzie, to dodanie jodu powoduje, że ten jod się rozpuszcza w tym roztworze. Dlaczego? Dlatego, że tworzy się taki nietrwały związek KJ3+, tak? To jest coś, co jest nam potrzebne jakby do suplementacji, w sensie takim, że człowiek potrzebuje i jodu postaci soli i tego jodu, nazwijmy, atomowego. I co za cud? Roztwór wodny, ja przywiozłem tutaj, zrobiłem 40%. Normalny płyn Lugola u nas w Polsce ma 2%, w Stanach będzie miał 6%, tak? U nas rozcieńczyli ten płyn Lugola podobno dlatego, że służy przy produkcji metamfetaminy jako czynnik chemiczny, tak? Jest opisane to. Natomiast roztwór wodny jodu dodany do oleju kokosowego, zobaczcie, co się stało. Nie ma wody. Woda i jod związały się z olejem kokosowym. Co się dzieje, jak dezynfekujemy jodem nasze rany? Woda utleniona czy inne substancje dezynfekujące niestety nie wnikają w tkankę tam, gdzie jest tłuszcz. A nasza skóra jest tłusta, nasze ciało jest tłuszcz, pełne tłuszczy, tak? Nasze błony komórkowe to fosfolipidy, czyli tłuszcze. Natomiast ten jod ma taką fenomenalną cechę, że on się również rozpuszcza i łączy z tłuszczami. Krótko mówiąc, nie ma dla niego bariery w naszym organizmie. Jest fizjologiczny. Ja na takie wyprawy, jak tutaj, gdzie jest inna flora bakteryjna, można się skaleczyć, jak widzicie, chodzę od pierwszego dnia boso, tak? Dopiero wczoraj gdzieś udało mi się skaleczyć stopę. Ale naprawdę się tym w ogóle nie przejmuję, tak? Łażę, biegam po tych muszelkach, koralach, no na różne rzeczy wchodzę. Oczywiście, jeżeli najpierw ta rana się nam zapaprze, nazwijmy, to potem ją trudniej jest zdezynfekować. Ale dzięki temu, że ten jod i jakby jest idealnym aseptykiem, a po drugie rozpuszcza się w tłuszczach, czy łączy z tłuszczami, on jest idealny do tego, żeby również głęboko w głąb ciała dezynfekować. Ale w ogóle jak mamy jod uzupełniony w organizmie, to jest on w naszej krwi, tkankach i mamy, no chociażby w momencie, kiedy mamy boleriozę, tak, gdzie krętek jest okopany, nazwijmy, w naszym tłuszczu, tam nie dochodzi krew. On ma wolny metabolizm, dlatego trzeba podgrzewać człowieka, żeby trafić go wtedy, kiedy on się będzie namnażał, kiedy on wylezie z tego tłuszczu, tak? No ale właśnie, jak mamy uzupełniony w organizmie jod, to taki krętek sobie u nas nie poradzi. On sobie pierwotnie nie poradzi, no bo cóż, borelia jest takim samym krętkiem, czy no, takim samym, jak kiła, tak? Kleszcz, który nas ugryzie, jeżeli zaraziliśmy się tą drogą, musi w naszym organizmie, znaczy ssać krew jakiś czas z nas. Dopiero wtedy krętek tworzy drugą osłonę białkową, drugą błonę komórkową jakby z naszych białek. I wtedy dopiero przechodzi do naszego organizmu w takiej czapce niewidce, pelerynce niewidce. Dlatego organizm sobie trudno z tym radzi, bo nasz układ odpornościowy przestaje rozpoznawać intruza. Bo on się budował naszym białkiem. Ale jodowi to jest wszystko jedno. On jest jednokomórkowcem. W jego metabolizmie jod jest killerem, jest trucizną. Amen.
Jak można podawać ten jod?
Wiesz co, pan Jerzy Zięba, zacny człowiek, mówi, żeby można sobie dodawać do szklanki wody jedną kroplę płynu Lugola, potem dwie, dojść do pięciu, potem zejść do jednej, tak? Aha. Można sobie, nawet trzeba smarować tarczycę, piersi, łono, tak? Czy mężczyzn, czy kobiet, obojętne. Jest tylko jeden taki moment, ja to zaobserwowałem na sobie, w momencie, kiedy mamy rozmoczony organizm, długo siedzieliśmy pod prysznicem, w wodzie kąpaliśmy się, tak? Ten jod w postaci takiej rozpuszczalnej w wodzie płynu Lugola potrafi dać jakiś odczyn uczuleniowy, zaczerwienić skórę, tak? Ale ja już przechodziłem takie sytuacje, że skaleczyłem mocno udo. Do wieczora nie miałem czasu się tym zająć, tak? I przesadziłem bardzo stężony płyn Lugola na taki gazik kosmetyczny i po prostu sobie przyłożyłem i trzymałem. Szczypało, tak? Ale no z 20 minut. Tak mi się ten jod w tkankę, no w żar, nazwijmy to, że jeszcze 3 miesiące już tej rany nie było, a jeszcze miałem przebarwienie na skórze. No ale to się z czasem po prostu wchłonie. Natomiast jod w postaci roztworu w oleju kokosowym, szczególnie kokosowym, bo tam są głównie tłuszcze nasycone, jest bardzo delikatny, jest świetnym kosmetykiem. Można z niego, jak mamy taką, zrobimy taki roztwór o kolorze słomkowej herbaty, no nie taki mocny, tak jak tutaj na rany, który przygotowałem, ale słomkowy, świetnie pomaga na wszelkiego rodzaju zaburzenia flory bakteryjnej pochwy, czy prącioł mężczyzn, tak? Często jak jest para, no to trzeba leczyć jedno i drugie. Nie jest tak, że to ma jedną osobę.
Niż rzęsistek u kobiet, które tu mają większość.
Tak? Natomiast wystarczy sobie na miseczkę takiego oleju kokosowego wymieszać, rozpuścić, wymieszać, tak, włożyć do lodówki, czy u nas jest zimno, więc u nas on zastygnie sam. I pokruszyć i zrobić z tego po prostu globulki, tak? Rewelacyjna rzecz. Rewelacyjna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz ważna. Jod nie działa wybiórczo. Każdy antybiotyk, każda toksyna, no właśnie z grzybów, tak? Bo cóż są antybiotyki? To są po prostu toksyny, które produkują grzyby, które są zawsze w sporze z bakteriami. Każdy antybiotyk jest selektywny. On zostawi jakąś część bakterii, które będą odporne na to i potem one się namnożą, bo już nie będą miały konkurencji. Jod nie ma takiej selektywności. Jod jest, nazwijmy, totalny, tak? Robi czystkę, a resztę nasz układ odpornościowy jest w stanie już zadbać, żeby namnożyły się te, które trzeba.
Przepraszam, tego aptecznego to trzeba tak dowalić bardziej do tego kokosowego,
wiesz,
nie?
Co?
Skoro no, 2%.
No tak. Generalnie tego jodu nam nie jest dużo potrzebne, jeżeli chodzi o taką miarę w gramach, tak, czy mikrogramach. Ale jak zajrzycie do tej książki, to tam jest taka procedura jodowania stosowana przez tysiące ludzi, opisana, tak? Opisany taki moment odbicia, kiedy ludzie z takiego przymglenia umysłowego również odzyskują bystrość, przejrzystość umysłową, tak? Polecam, fenomenalna
rzecz.
A możesz
podać tytuł tej książki autora?
Jod leczy.
Jod leczy, tak?
Nie pamiętam autorki. Jest tłumaczona na polski bez problemu. Są wszędzie tam linki zamieszczone, także...
Na Google wbierz sobie jod leczy i książka ci wyskoczy od razu.
Generalnie oczywiście to wszystko należy uzupełniać z diety, z pokarmów, tak? No ale mówię, mamy szczególne warunki, w których żyjemy. Nie jemy wodorostów, nie jemy ryb. Przepraszam, mamy kontakt z fluorem, z bromem i to powoduje, że no, jest problem, tak? W Rossmanie naszym kupicie pastę bez fluoru, Himalaje. Nie każda Himalaja jest bez fluoru, tak? Ziaja. Ja powiem wam, że od roku przestałem używać jakąkolwiek pastę, ale to za chwilę opowiem o tym. I szczotkuję zęby tylko i to jest wszystko. Jesteśmy na Filipinach, mamy wysoko słońce, więc witamina D3 kolejnym tematem, a właściwie hormon, bo jest to hormon, który produkujemy pod wpływem ultrafioletu, UVB konkretnie. I podobnie jak hormony tarczycy, jest ten hormon potrzebny dla całego organizmu, tak? To jest nasze życie. Witamina D w Polsce, to warto wiedzieć, możemy pozyskać tylko od 15 maja do 15 sierpnia. W południe, w bezchmurny dzień, wtedy do ziemi w Polsce dociera UVB i ono syntetyzuje na skórku naszym z cholesterolu witaminę D3, nasz hormon. Generalnie to jest tak, że słońce musi być wyżej niż 47 stopni nad horyzontem, tak? Czyli no u nas praktycznie, nazwijmy, w zenicie. 20 czy tam 15 sierpnia na plaży w Sopocie na przykład, tak, już żadnej witaminy D3 nikt nie uzyska. Mimo że świeci jeszcze cały wrzesień pięknie słońce, tak? To już tutaj mówiliśmy, warto wspomnieć o tym, że ta syntetyzowana witamina C potrafi się zmywać i wypłukiwać, tak? Warto byłoby...
D3.
Warto byłoby kąpiel wziąć rano. Ja tutaj tak praktykuję, że jeżeli się w ogóle myję, czy tam wchodzę do morza, to robię to rano. potem cały dzień opalam i lekko, że tak powiem, spocony, tłusty kładę się spać, tak? Po to, żeby ta witamina D3 miała możliwość wchłonąć, tak? Są zrobione badania na właśnie amerykańskich surferach, gdzie oni po 12-14 godzin czekają na tą falę, wchodząc często do morza, tak? Okazało się, że nawet 2 miesiące takich zawodów, czasami oni się tam przygotowują do tych zawodów, potem czekają na tą upragnioną falę, tak? Która 2 lata temu w ogóle nie wystąpiła na tych zawodach, więc odwołano. Ale okazuje się, że to, że się często kąpią, powoduje, że potrafią mieć niedobory witaminy D, mimo że są opaleni bardzo mocno, tak? A ratowniczka, która gdzieś tam wieży w cieniu, cały czas ich pilnuje, co prawda tylko 8 godzin, bo taką ma wachtę, tak? Ma tej witaminy D3 odpowiednią ilość. Witamina D3 jest metabolizowana w wątrobie do D3-25OH, potem w nerkach do 1,25OH. Ta metabolizowana w wątrobie jest lepsza do oznaczenia, bo jej poziom jest stabilniejszy w organizmie. U nas taka osoba, która nie opala się, nie suplementuje, czyli taki normalny człowiek, który latem siedzi w biurze albo w samochodzie, tak, w południe, no bo gdzież by miał w południe latem być. A jak już jest niedziela, jest w domu, to przeważnie jest zachmurzenie albo deszcz pada. Ma poziom witaminy D3 przeważnie w granicach 20, poniżej 20. To jest bardzo, bardzo niskie, to jest zupełnie za mało, tak? Osoby, które mają 7, 6, a też znałem takie, nie mogą sobie poradzić z gronkowcem, nie mogą sobie poradzić z nowotworami. No w ogóle cały organizm już wtedy przestaje funkcjonować odpowiednio. Także tą witaminę trzeba, no najlepiej uzupełniać ze słońca, bo witamina D3 jest opisana, odkryta, tak? Wiemy na niej temat bardzo dużo. Natomiast słońce daje bardzo wiele różnych innych rzeczy i nie da się słońca niczym zastąpić, tak? No ale u nas w naszej szerokości geograficznej jednak tą witaminę D3 trzeba suplementować. Oczywiście jak wychodzimy latem na słońce, nie używajmy żadnych kremów z filtrem, tak? No bo nie dość, że w Polsce tego słońca mamy bardzo mało, to jeszcze jak zastosujemy te kremy z filtrem, no to już jest w ogóle tragedia. Trzeba głośno powiedzieć, że większość tych kremów, środkiem, który powoduje ochronę przed UVA i UVB, jest substancja, której nikt nie wymyślił, w sensie takim specjalnie do tego kremu. To jest substancja, którą od lat stosowano w laboratoriach biologicznych do uśmiercania myszy po eksperymencie. Przy jakiejś okazji okazało się, że ona jednocześnie chroni skórę przed promieniowaniem i zaczęto ją dodawać ludziom do kremów, tak? Mądrego lekarza nie spotkacie nigdy na wyjeździe takim, który się będzie smarował. Będzie miał duży kapelusz z rondem i to będzie wszystko, albo koszulę z długim rękawem, tak? Ale w życiu się nie posmaruje kremem z żadnym filtrem. Tu doskonale służy nam olej kokosowy, tak? Załatwia sprawę. Także to jest istotne. To słońce i ta witamina D3 jest jeszcze z jednego powodu bardzo istotna. Z powodu naszego układu krwionośnego. Ja jestem z okolic Duńskiej Woli Sieraca i u nas w szpitalu byłym wojewódzkim. Ostatnio oddali bardzo nowy, ratunkowy oddział kardiologiczny. I przywożą tam no, wszystkich tych, którzy mają zawały, tak, i tego typu nagłe kłopoty. No i okazuje się, że u nas w Polsce takie oddziały są, tak? Ale na przykład w takiej Grecji już takich oddziałów kardiologicznych ratunkowych nie ma. Bo tam są to bardzo rzadkie przypadki. Tam słońce powoduje, że ten układ krwionośny nasz, ta witamina D3, tak? Nie uwapnia się, że ludzie zupełnie są pozbawieni takich nagłych, że tak powiem, potrzeb. Także ta witamina D3 jest bardzo, bardzo potrzebna. No i kolejny temat, który jakby zahacza o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to jest, mam tu taki tytuł zakładki, dentysta nasz najlepszy przyjaciel. Pod koniec tej części o dentyście opowiemy o witaminie K2, natomiast trzeba powiedzieć bardzo głośno, że wszelkie plomby amalgamatowe, tak, sieją cały czas do naszego organizmu ogromne ilości rtęci. Mimo że jak zbadamy wydychane powietrze osoby, która, no moje, na przykład teraz gdybym miał plombę amalgamatową, to w tym powietrzu rtęci będzie na tyle niewiele, że nie przekroczy się stężenia, które jest dopuszczalne do normalnego jakby otoczenia, do pracy w tym, tak? Czyli w moim oddechu nie będzie więcej rtęci niż dopuszczalna norma dla powietrza, w którym przebywa człowiek. Ale wystarczy, że zjem coś twardego albo że wypiję gorącą herbatę i momentalnie wielokrotnie te wskaźniki będą przekroczone. Dentyści uwielbiają plomby amalgamatowe, bo ta rtęć zabija nie tylko człowieka, ale również te mikroorganizmy, które spowodowały stan zapalny. Plomba amalgamatowa po prostu jest pod tym względem lepsza. Nie powoduje, że ten ząb się dalej nie psuje, tak? No bo mu nie ma prawa. W środowisku rtęci nic się nie będzie rozwijało, tak? Ale trzeba to usunąć. Trzeba to jak najszybciej usunąć, bo bardzo często jest to przyczyna wielu powikłań i schorzeń takich przewlekłych, tak? Niestety, no do tej pory ludziom, czasami nawet dzieciom, tak? Te plomby się aplikuje, tak? Kolejnym problemem przy stanach zapalnych organizmu jest leczenie kanałowe zębów. To jest naprawdę bardzo duży problem, ponieważ nasz ząb, miazga zęba w środku jest unerwiona, ukrwiona i póki taka jest, o tym powiemy za chwilę, to można tego zęba w naturalny sposób wyleczyć i przywrócić mu i budowę, i funkcję, i wszelkie cechy zdrowego zęba. Jak lekarz rozwierci nam korzeń, kanał, usunie nerwy, usunie naczynia krwionośne, spowoduje, że zostanie martwy korol, jak ja to mówię, tak? Martwa kość. Ten ząb nie będzie bolał. W tym są dentyści świetni. On przestaje boleć od razu, właściwie po zabiegu już przestaje boleć. Zabieg jest nieprzyjemny, ale to nas znieczulą, tak? Uśpią w razie czego bardziej wrażliwych. Natomiast nie załatwia to przyczyny, ponieważ bakterie, które bytują w korzeniach naszych zębowych, korzeń jest zbudowany w ten sposób, że on musi być przepuszczalny. Tamte naczynia krwionośne, te nerwy, no wszystko, ząb jest żywym elementem naszego organizmu, cały czas żyje. Tak nasze kości, tak? Muszą być doprowadzane przez te korzenie właśnie wszelkie substancje, tlen, krew, substancje odżywcze i wyprowadzane wszystkie rzeczy, które tam no już są niepotrzebne. Tysiące małych poziomych kalanlików w każdym korzeniu i to jest świetna baza do tego, żeby tam umiejscowiły się i żyły i namnażały bakterie. W momencie, kiedy usuniemy stamtąd krwioobieg, nasz układ odpornościowy nie ma tam dostępu. Nie można takiego korzenia martwego, leczonego kanałowo za pomocą jakby organizmu wyleczyć, bo organizm nie ma tam dostępu. Dlaczego to takie istotne? Bo te oto bakterie cały czas z tego zęba sieją nam do organizmu. Nawet jak mieliście taki ząb leczony kanałowo 15 lat temu, to po powrocie idźcie do swojego dentysty i powiedzcie mu tak: kardiolog mnie przysłał i prosił, żeby pan mi napisał oświadczenie, że mam wszystkie zęby zdrowe i bez stanów zapalnych, szczególnie te leczone kanałowo. Dentysta was wyśle wtedy na panoramiczne zdjęcie rentgenowskie, przyniesiecie mu i on je wepnie, popatrzy i mówi tak: no jak mam napisać dla kardiologa taki kwit, to napiszę, że pan jednak ten stan zapalny ma. Bo ten stan zapalny niestety cały czas jest. Jest badanie zrobione dosyć duże, dawno już w Stanach. Wyobraźcie sobie, że te zęby zbierane, takie właśnie po resekcji, sterylizowane, żeby no, nie zrobić jakiegoś zakażenia, epidemii, po sterylizacji w 120 stopniach w autoklawie, wszczepiane pod skórę królikom, powodują po 2 tygodniach śmierć tego królika. Te bakterie tak są dobrze tam zagnieżdżone w tych korzeniach zębowych, że są w stanie przeżyć przetrwalniki tych bakterii sterylizacji, co jest praktycznie, można by powiedzieć, niemożliwe, tak? Bo sterylizacja zabija wszystko. Problemem, którego doświadczyłem w tamtym roku, dokładnie w tamtym roku, bo widziałem człowieka i niestety umarł, jest to, że te same bakterie uwielbiają gromadzić się w zastawkach serca. Bo to, że one sieją do krwiobiegu i do organizmu, to jeszcze organizm sobie z nimi może w sensie poradzić, tak jak ma dobry układ odpornościowy. Tylko, że to się dzieje cały czas, bo do tego zęba nie mamy już dostępu, tak? Natomiast uszkadzają zastawki serca. W tamtym roku na takim wyjeździe obwoził nas i opowiadał Polak, Marcin, który był 30-letnim Polakiem, wyjechał 6 lat wcześniej do Stanów po politologii. Bardzo wykształcony, jeżeli chodzi o historię, o politologię, o gospodarkę światową, tak? Prawie 2 tygodnie nas obwoził po Pearl Harbor, po Hawajach, robił z nami wycieczki i miło było go słuchać, naprawdę oczytany człowiek, i chodził z welfronem, z zabandażowaną ręką. Pytamy go, co się stało. Mówi, zaniedbał zęby, te bakterie przeniosły się na zastawki i w tej chwili ma kłopot z sercem. Słuchajcie, woził nas 10 dni, 11 dnia nie wstał z łóżka. Młody, silny człowiek umarł. Umarł, bo stanęło serce, bo zastawka przestała się domykać. I już antybiotykoterapia nie pomogła, tak? Ja byłem z tego tematu jakby oczytany już na tamtą chwilę, natomiast on był takim żywym przykładem. Spytaliśmy go, co jest, a on wprost mówi, słuchajcie, no zaniedbałem zęby, tak? Przeszło na zastawki, a teraz nie wiem, czy dożyję, tak? Także to trzeba wiedzieć. Jakby ktoś z Was miał coś takiego jak parodontoza, tak? To też jest rzecz, której dentyści nie umieją wyleczyć, wyrywają zęby, nacinają dziąsła, masakrują ludzi, tak? Mój ojciec taką gehennę przechodził. 2 tygodnie diety Dąbrowskiej, tak? Ewy Dąbrowskiej. Znika parodontoza. Odbudowuje się, że tak powiem, tkanka nazębna, uzupełnienie kolagenu, tak? To znaczy, będziemy o tym za chwilę mówić. To wszystko można w bardzo prosty sposób naprawić.
Ale w jaki sposób, bo nie zrozumiałem?
Dietą warzywną, postem warzywnym dr Ewy Dąbrowskiej, tak? Po 2 tygodniach znika parodontoza.
I pukanie zębów sadom oczyszczona. Jestem niewieczorem po ostatnim posiłku.
Słuchajcie, wyobraźcie sobie, dr Winston Price, on żył w latach 1870-1948. To był naukowiec, dentysta, lekarz, który jeździł po świecie i badał sposoby żywienia, diety, budowę anatomiczną twarzy, szczególnie dolnej szczęki. I z tych badań jego wynikała jedna rzecz, że generalnie dieta jest podstawą do tego, żeby rozwojowo człowiek miał zdrowe, mocne zęby. Okazuje się, że już w latach w roku 1900, jak w Afryce małżeństwo czy parze Afrykanów, tak, rodziło się dziecko, to ono się rodziło z wydatną dolną szczęką, z płaskim nosem, z pięknymi białymi zębami, które były rozdzielone, tak, i wystarczyło to małżeństwo z tym dzieckiem zabrać do Stanów Zjednoczonych. Już wtedy, tak, już wtedy, po roku kobieta zachodzi w ciążę i rodzi się osoba z wąskim nosem, z cofniętą dolną szczęką, z małą szczęką, z niemieszczącymi się zębami, tak? Z wysuniętymi z przodu siekaczami. Taki typowy Europejczyk, nazwijmy, tak? Mało tego, to zwyrodnienie również powoduje, że kanał rodny w miednicy jest dużo mniejszy. Ta zależność fizjologiczna, czy to coś dzieje się w życiu naszym płodowym, w bardzo wczesnym stadium. Winston Price nie wiedział, dlaczego tak się dzieje, ale wiedział, że dieta to zmienia. Również próchnice zębów, ubytki w kościach, tak? Można leczyć czy naprawiać dietetycznie, tak? Takim remedium na tym jest, no teraz wiemy, witamina K2. On tego nie wiedział, bo nie było metod badawczych, żeby to jakby wyekstrahować, tak, i opisać, ale on już wtedy leczył ludzi z próchnicy bez użycia wierteł, pląk i wyrywania zębów, robiąc na bazie masła i innych produktów spożywczych po prostu taką, no nie wiem, co, pokarm, tak, tak naprawdę ambrozję, która leczyła próchnicę. Okazało się, że krowa, która je trawę, to bakterie w jej żołądku produkują witaminę K2. Ta K2 przechodzi, bo to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach, przechodzi do krwiobiegu, przechodzi do mleka, no a z mleka do masła, tak? Masło od krowy, która je trawę, świeżą trawę na słońcu, na polu, zawiera bardzo dużo witaminy K2. Ta witamina K2 powoduje odpowiednią alokację wapnia. Krótko mówiąc, z naszych tętnic, z uwapnionej blaszki miażdżycowej, z kamienia nazębnego, ten wapń przez organizm jest pobierany i alokowany w kościach, w zębach, tak? Mało tego, witamina K2 stabilizuje mikroflorę bakteryjną w ustach, bo jej bardzo dużo jest w naszych siemiankach. Jest bardzo dużo, o ile w ogóle ją do organizmu dostarczamy, tak? Opisane są metody, gdzie bardzo zaawansowane stany miażdżycowe można no, albo zatrzymać, albo wręcz naprawiać, tak? Efekt na sobie, jaki możecie przeprowadzić. Ja zawsze miałem na szczęście zdrowe zęby, ale bardzo zakamienione. Lekarz oczywiście mi tam skrobał tymi wszystkimi rzeczami, a ja za tydzień dolne zęby dolnej szczęki od środka miałem po prostu zmostkowane kamieniem. Nie zarastały zęby kamieniem, tak. Ja w końcu przestałem do tego lekarza chodzić, tam skrobać to, bo to bezprzedmiotowe, tak? Słuchajcie, odkąd uzupełniłem D3 i K2, zniknął mi kamień. Już nie mam takiej cechy, którą miałem naturalną w życiu, że mi te zęby zarastały kamieniem. Opisane jest, że to samo dzieje się w naszych tętnicach i w całym organizmie. Ten wapń po prostu trafia na to miejsce, w którym powinien być. W kościach i w zębach. Tak? Kolejne moje doświadczenie. Mam 8, która jest dolna szczęka oczywiście cofnięta, zęby krzywe, nie mieszczą się. 8, która rośnie mi zupełnie pod dziąsłem, tak? Mój dentysta ma już na nią ochotę, jest bardzo dobrym chirurgiem szczękowym i już ma tam młotki i dłuta i by to mi wydubał. Kilkanaście lat już się z nim droczę o tego zęba, tak? Najpierw udało mi się go utrzymać w ten sposób, że wodę utlenioną strzykawkę i sobie tą kieszeń wypłukiwałem, bo ja tam miałem próchnicę, tak? Ten ząb się psuł, bolał. Ale ponieważ boję się dentysty, nie lubię ich, to jak nie było, że tak powiem, musu, nie chodziłem. Mam wszystkie zdrowe swoje zęby. Jednego mi kiedyś tam usunął właśnie ten sam dentysta, powiedział, że tak ciasno mam, że jak mi go usunie, to się rozluźni i się poprzesuwają. Może coś się przesunęło, ale ja nie mam zęba, tak? Natomiast 3 lata temu zaczęła mi się, nazwijmy, psuć szóstka na dole. Była wrażliwa na gorący posiłek, na kwaśne, na słone, tak? Słuchajcie, odkąd nie mam dokumentacji zdjęciowej tego zęba, ale odkąd uzupełniłem D3 i K2, ja w ogóle zapomniałem, że miałem jakiś problem z zębem. On był już, on reagował na ból, wystarczyło go wykałaczką w środek dotknąć, tak? I podskakiwałem. W tej chwili nie wiem, że mam jakiekolwiek problemy z zębem. Zapomniałem o tym, tak? Także to jest bardzo ważne, bo jama ustna jest odzwierciedleniem stanu naszego organizmu, tak jak oczy. Jak ktoś był na targu końskim, koniak nie ogląda się, nie zagląda się pod ogon, w ucho, nie wiem, się zagląda do pyska, tak? To każdy wie, bo po zębach widać, jaki jest wiek tego konia, jaki jest stan tego konia, tak? Po tym się rozpoznaje zdrowie tego człowieka. Także jak lecą wam zęby, to jest bardzo ważna informacja dla was, tak? Obojętnie, czy macie to od urodzenia taką cechę, bo są tacy ludzie, którzy niestety mają z tym problem, no, mają problem z organizmem całym, tak? Bo tak nie powinno być. Ale to jest powód do tego, żeby poszukać, co się dzieje i co trzeba zrobić, żeby zęby były zdrowe. Tak.
Posłuchaj, jakiej firmy suplementację stosujesz? Co to jest?
Wiesz co, ja powiem w ten sposób. Ja tu wspieram mądrych ludzi, kupuję Jurka zęby, tak?
Aha.
Nie kombinuję. Mam do człowieka zaufanie, przepraszam, pana Jerzego Zięby, tak, bo nie jestem z nim na ty, ale już tyle się go naoglądałem, tyle nasłuchałem, ja, że traktuję go jak członka rodziny, chociaż w życiu się z nim nie spotkałem, tak, z osobą. Ale zacny człowiek, bo moja droga zaczęła się od jego książki, tej pierwszej czerwonej, tak. Zafascynowany nią w tej chwili mój dom, w której, no, wstyd się przyznać, nie było żadnej biblioteki nigdy, książki się różnie walały, a przeważnie to były książki z takich dziedzin typu science fiction albo fantasy, bo takie lubiłem, a w tej chwili musiałem kupić czwarty regał na książki, bo no, już nie miałem gdzie tych książek, które przeczytałem, ustawiać, tak? Zafascynowała mnie ta wiedza, a jeszcze bardziej stosowanie jej na własnym organizmie. To jest, przepraszam, klepię w mikrofon. To jest wspaniała rzecz. No to myślę, że dzisiaj jeszcze omówimy witaminy rozpuszczane w tłuszczach i skończymy, chyba że będziecie chcieli dalej. Więc brak tej witaminy K2, którą bakterie w żołądku krowy produkują z trawy, ale nie z kukurydzy, nie z mączki kostnej, nie z innych pokarmów. Krowa ma jeść trawę, a najlepiej gdyby krowa jadła to, co chce, tak? Jak ja byłem młody, mojego kolegę ojciec zawsze wysyłał na cały dzień w wakacje z krową. Krowa nie mogła być przywiązana. Krowa miała sobie chodzić i jeść to, co chce, tak? Nie, że tam zapięta i wyżarła jakieś koło, tak? On był strasznie zły na tego ojca, bo to zabierało, nie mógł z nami w piłkę grać. Czasami grał w piłkę, ta krowa sobie gdzieś poszła, tak? Usiedliśmy ją tam łapać. Ale tak było. I ludzie byli zdrowi. A teraz krowa jest uwiązana do koryta, tak? Nie widzi słońca, jest zamiast trawy dostarczana kukurydza. Kukurydza nie jest fizjologicznym pokarmem dla krowy, tak? No i to mleko, rekombinowane hormony wzrostu, tak, firmy Monsanto, a jakże plus antybiotyki, no bo przecież taka krowa, która nie widzi światła, nie widzi trawy, nie widzi witamin, tak, ona choruje, no to trzeba ją zapobiegawczo, że tak powiem, osłonowo, jak to mówią lekarze, suplementować antybiotykami. To mleko niestety chociażby z tego względu jest już nic nie warte, tak? A nasze młode pokolenie widzi krowę, że tak powiem, na zielonej trawce w reklamie firmy, nie powiem jakiej, tak, albo na billboardzie. No fajnie by było, gdyby ta krowa tak miała, no ale w większości przemysłowej produkcji mleka tak nie jest, także czasami nie wiadomo, czy z tych wymian leci mleko, czy sama ropa, tak? Bo tam przeciwciał białych krwinek jest tyle, że... No bo ta krowa jest notorycznie chora po prostu. Także tą K2 można również uzupełniać z natto. Fermentowana soja bakteriami natto, to w Polsce można kupić i soję bio, i te bakterie. Młyn Oliwa, jak sobie wbijecie, jest jeden ze sprzedawców. Ja te bakterie natto sobie kupiłem, namnażam sobie co jakiś czas natto. Natto jest niesmaczne, ale chyba tak niesmaczne jak pleśniowy ser, którego nikt nigdy nie jadł, tak?
Z pesto, z musztardą.
Moja rodzina jakoś ma długie zęby, nie mogę i bardziej ich namawiam, znaczy łatwiej ich namówić na tabletki niż na to natto. Ale można w prosty sposób sobie wyhodować i po prostu w ten sposób uzupełniać. No i jak byliśmy przy rozpuszczalnych witaminach w tłuszczach, to jeszcze mamy witaminę A, tak? To są wszystko naturalne przeciwutleniacze, witamina A, wszystkie witaminy z grupy E, tak? Bo tych alfa, beta, gamma, tokoferoli jest mnóstwo. Generalnie babcia wiedziała, że wnuczkowi mądra babcia babcia, trzeba raz w tygodniu dać wątróbkę, to będzie zdrowy, tak? Ja byłem takim dzieckiem, który nie lubił wątróbki. Pamiętam to doskonale, jak ta babcia tą wątróbkę we mnie wmuszała. A ja się krzywiłem, no tak jakoś miałem. Natomiast wątroba zwierząt jest bardzo bogata w witaminę A i stąd możemy uzupełniać. Oczywiście możemy uzupełniać ze wszystkich warzyw czerwonych, tylko pamiętajmy, żeby spożywać to razem z olejami, tak? O olejach powiemy później, o tłuszczach. Natomiast to są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, chociaż nasza wątroba wydziela cholesterol razem z żółcią, tak? I część tych witamin będzie wchłonięta, natomiast i rozpuszczona. Ale ważne jest, żeby te czerwone warzywa, dynię, paprykę jeść, czy marchewkę w obecności tłuszczy, tak? Także do sałatek tłuszcz. Witaminy z grupy E. To są też bardzo silne przeciwutleniacze. Dość powiedzieć, że w starożytności na zranienia używało się po prostu świeżą oliwę z oliwek, bo wszystkie nasiona i rośliny oleiste produkują po prostu nienasycone kwasy tłuszczowe. Żeby w tym nasionku te kwasy tłuszczowe nie utleniały się, wszystkie z tych nasion zawierają bardzo dużo witamin, czyli witamin z grupy E, czyli tokofenoli i tokoferoli, po to, żeby zabezpieczyć te nienasycone kwasy tłuszczowe. I te nasionka, jak len, jak szałwia hiszpańska, jak słonecznik, jak dynia, jak no, wszystkie, z których tłoczyć da się olej, tak, zawierają ogromną ilość witaminy E i należy je konsumować, jak już wytłoczymy ten olej, tak, to cudowny jest ten olej, ale również te wytłoki, te makuchy, tak, można to z powrotem pomieszać i wtedy jest bardzo dobrze przyswajalna mieszanka, bo ona już jest za nas pogryziona. Zróbcie taki eksperyment, pojedźcie sobie słonecznika, sezamu albo innych ziaren i zobaczcie na drugi dzień, czy w momencie, kiedy będzie to drugą stroną z Was wychodziło, ile pogryźliście tych nasion, ale przyłóżcie się do gryzienia. Jak połykacie, to będzie Wam się wydawało, że praktycznie wszystkie nasionka są pogryzione, bo już tam udziałem, tak? A w kupie okaże się, że co najwyżej połowa jest przetrącona na pół.
Albo wcale.
Albo wcale. Dostępność tych substancji, które są tam zawarte, tych witamin, biodostępność jest ograniczona. Także dobrze jest, żeby wykorzystywać jakby to wszystko, ten wytłoczony olej pomieszać z tymi wytłokami i w ten sposób jeść. To jest świetne do sałatek, do warzyw, właśnie do czerwonych warzyw, tak, zielonych warzyw wszelkich. To są cudowne leki. To, co propaguje tutaj Grzegorz od samego początku, tak, to są naturalne pokarmy, które nas leczą, tak? Nie wszystkie jakby możliwości mamy i nie wszyscy jakby uzupełnią szybko niektóre niedobory odżywianiem, bo trzeba powiedzieć, że od tego, jaki mamy stan ogólny organizmu, ile mamy stanów zapalnych w organizmie i różnego rodzaju zaburzeń, te niektóre substancje będą bardzo szybko zużywane, tak? Bardzo szybko zużywamy witaminę C, witaminę D3. Ja jestem przykładem tego, że wysoka suplementacja witaminą D3, taka po 12 tysięcy jednostek, teraz nie wydaje mi się wysoka, ale powiedzmy, że tak robiłem przez 2 miesiące, spowodowała, że raptem z poziomu 20 doszedłem do 50, tak? A chciałem chociaż dojechać do 100. Teraz przed wyjazdem zrobiłem badania, nie zdążyłem odebrać, nie wiem jaki był poziom, ale po powrocie też zrobię, także jak będzie trzeba, to poinformuję Was, ile przyrosło to tutaj przez ten miesiąc, tak? Te stany zapalne generalnie można bardzo w prosty sposób oszacować, określić, tak? Trzeba zbadać poziom homocysteiny. Ktoś tutaj powiedział, że badania mi pokazywał, że zrobił to, a jego lekarz nie umiał zinterpretować w ogóle tego, co to jest, tak? Tą homocysteinę powinniśmy mieć na poziomie tam 6-7, tak pan Jerzy Zięba to przekazuje. Oczywiście w badaniu laboratoryjnym zobaczycie przedział tam 10-12 albo jeszcze wyższy, różne są. To są wszystko za duże przedziały. Skąd one się biorą? I w dawkowaniu witamin, i w tych naszych poziomach One się biorą ze statystyki. Bierze się, robi badanie na jakimś wycinku populacji, wychodzi z tego krzywa Gaussa i określa się, że ten środkowy przedział to jest standard, to jest norma, tak? No tylko, że trudno uznać nasze społeczeństwo pod względem zdrowotnym za normę. To tak jakby jechać do Finlandii, zbadać poziom witaminy D3 wszystkim, tak? Którzy nie suplementują, będzie, nie wiem, 7, 5 może i stwierdzić, że to jest norma, tak? Że to jest norma dla ludzi. Także warto lekarzom, różnym ludziom zadawać trudne pytania, tak? Kwestionować, dociekać, dopytywać, chodzić z notesem i długopisem. Okazuje się, że jak przychodzimy do kogoś i to, co on mówi, zaczynamy zapisywać, to ta informacja zupełnie nabiera innej jakości. Ona już nie jest tak powiedziana, niedomówiona jakaś. Ona zaczyna być rzeczowa, konkretna, albo osoba się wstrzymuje z wypowiedzią. To samo powoduje kamera, tak? Czy mikrofon. Ale warto, pytając o swoje zdrowie, zastosować taką metodę. Nawet markować, że coś piszemy, albo nie jest to istotne, tak? Każdy lekarz, każda osoba, każdy z nas zachowa się zupełnie inaczej, jeżeli wie, że jest to archiwowane, jest to zapisywane, tak? Że ta informacja zostaje utrwalona. Także to są takie proste metody, aczkolwiek no, niesamowicie skuteczne. Jak pójdziecie do szpitala z rakiem, nie życzę wam tego, ale z osobą, która ma raka piersi i zapytacie lekarza, onkologa, dlaczego na raka piersi stosuje się chemioterapię i radiację, tak? No to on powie, no pewnie dlatego, bo się tak leczy raka, albo że jest taki standard, tak? Słuchajcie, no paradoksalne, nie ma żadnych udowodnionych naukowo, statystycznie dowodów, żeby te dwie rzeczy w przypadku raka piersi w ogóle pomagały, tak? To jest opisane w tej książce. Autorka przeszła tą drogę, tak, zadając trudne pytania i no, pytając dociekliwie, no jeżeli to pomaga, to proszę mi to udowodnić. W końcu jej lekarz prowadzący powiedział, że skoro w jego szpitalu, w tym szpitalu się tak stosuje, to to na pewno pomaga. Tak jej udowodnił to, że należy się poddać operacji, naświetlaniu i chemii, tak? Bo my to tak robimy. I to było uzasadnienie dla terapii, którą ona zakwestionowała.
Moje koleżanki amazonki twierdzą, że skoro żyją, to znaczy, że pomogło. O, po paru tam nie ma dyskusji absolutnie. One twierdzą, że są zdrowe. Nie ma żadnej remisji, słuchaj, nie ma żadnego...
Zdrowy po raku prostaty to jest Grzegorz, tak? A jak moja mama zachorowała na raka i zacząłem się tym interesować, poszedłem do mojego kolegi lekarza, on mi dał książkę i tam były statystyki i było tylko napisane, jaką ma szansę przeżyć po operacji, po chemii, po radiacji kolejne 5 lat. Że dalej to szansy nie miała, bo znaczy wynikało z tej dokumentacji, tak? No i tak było, tak? Po 5 latach od operacji dostała. No, zachorowała na drugiego raka, drugi rodzaj raka, na gruczolaka. On już był nieoperacyjny, był w miednicy mniejszej, nie dało się go dotknąć, tak, w żaden sposób. No ale cóż, no nie usunięta była przyczyna tego, tak? W międzyczasie umarł mój ojciec na raka trzustki, też nieoperacyjnego. A ja miałem od 20 roku życia miałem nadciśnienie, które nie byli w stanie lekarze określić przyczyny. W końcu któryś kardiolog stwierdził, że no może ktoś w rodzinie miał nadciśnienie. Ja mówię, ojciec, no to ma pan genetyczne. I już mieli mnie z głowy, tak? Już nie musieli dłużej szukać. Wiecie, co miałem genetyczne? Nic. Miałem nawyki żywieniowe przejęte od rodziców. Te nawyki żywieniowe zabiły moich rodziców, trzeba to powiedzieć wprost, tak? A mnie doprowadziły w młodym wieku 20-letniego chłopaka do nadciśnienia, które nagle cudownie zniknęło po kilku miesiącach, jak zacząłem pić wodę i się zaprowadziłem, tak? I, no i nie mam nadciśnienia. Cud. Cud, tak? Także dobra wiadomość na koniec. Co 2 lata wymieniamy wszystkie atomy w tkankach miękkich w człowieku. A co 4 również te atomy w kościach. po 4 latach można zbudować nowego człowieka. I osoby, które tutaj są, są tego świadectwem, tak? Grzegorz, ja, wiele osób, które pokonało różnego rodzaju nieuleczalne choroby. Myślę, że to na tyle. Pewnie jeszcze dwa spotkania. Możemy tak robić codziennie, jak chcecie. Następne tematy są też bardzo interesujące i bardzo ważne. Słuchajcie, jak nawet z tego, co tutaj się dowiecie, zastosujecie w swoim życiu 10% tego, albo mniej, to już organizm od razu wam powie, słuchajcie, jesteście na dobrej drodze. Jest to, ja to tak na sobie odczułem i nie trzeba niczego, potem nikogo do niczego przekonywać. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jutro też o tej samej porze z tym samym miejscu.
Energia się rozwija.
Podaj jeszcze na koniec swoje nazwisko.
Nazywam się Maciej Kowalewski. Jestem normalnym człowiekiem, pracującym w dużym stresie, po 16 godzin dziennie, który zmienił swoje życie przez 1,5 roku i stan zdrowia z ciężkiej depresji, z nadciśnienia, z powikłań różnych, z takiego stanu, że już nie chciałem wychodzić z domu do pracy, już nie chciałem odbierać telefonów, z absolutnej zapaści, jeżeli chodzi o funkcje intelektualne, z takiego poczucia, że moi 20-paroletni synowie już mogliby to wszystko po mnie przejąć, a ja już się odsunę gdzieś tam, nie wiem, no chyba umierać, nie? Bo moja żona też była w takim stanie, że po śmierci mojej mamy, którą się opiekowała dosyć długo, no, prawie 2 miesiące w hospicjum walki z rakiem. Osoba, która 3 razy dziennie prowadzi zajęcia fitness, która jest tancerką, instruktorem tańca, która biega, pracuje po 8 godzin czy 16 dziennie, dla niej to nie ma problemu. Fizycznie tak. I w niedzielę moja żona mówi, podaj mi ten kubek, bo nie mogę podnieść ze stolika kubka z wodą. Potem było stwierdzenie, wiesz co, to ja bym chciała leżeć tam koło ojca na tym cmentarzu, bo tam taki spokój. Dzieci już są odchowane też sobie. Przepraszam.
Poradzą.
Też sobie poradzą, tak? Także taki stan był 1,5 roku temu. W tej chwili, no ja jestem, że tak powiem, już o jakieś 20 prawie lat młodszy. Tak się czuję i taką mam sprawność intelektualną. Jak wiecie, poprawiłem sobie z 3,5 dioptrii do, no w tej chwili chyba plus pół tylko, tak? Już tutaj wzrok. Założenie mam takie, że jak wrócę do pracy, to już nie będę w ogóle używał okularów, co jak wiecie jest możliwe, bo Artur jest przykładem jednego dnia ćwiczeń, kiedy mu się już poprawiło. O tym też będziemy jeszcze raz mówić i pokazywać ćwiczenia. No i słuchajcie, jak ja mogłem, to wszyscy mogą.
A ona może zatańczyć każdego na parkiecie. Teraz.
Dokładnie, a moja żona zatańczy was jutro już, tak, na imprezie. Słuchajcie, ja byłem dzieckiem, które rodzice, jak miałem 7 czy 6 czy 5 lat, nad rzekę jechaliśmy, to wystawiali kocyk, zdejmowali mi budki, stawiali na tym kocyku i było pewne, że ja nigdzie nie pójdę. Aha. Bo mnie trawa kuła w nóżki, ani na nóżkach, ani na czterech, nie? I mieli ze mną spokój. Taki byłem, nazwijmy delikatny. Od dziecka miałem katar sienny, miałem alergię, miałem uczulenie na wszystko, co mogło pylić i w ogóle. Przez antybiotykoterapię, którą generalnie to leczyli, zostały mi wyrwane migdały, nie wycięte, tylko wyrwane na żywca, tak? Potem organizm kolejny raz osłabł, w związku z tym już miałem takie alergiczne objawy, że w sierpniu, lipcu to no, po prostu bezdechy nocą, spuchnięty i tak dalej. Okazało się, że całe życie mnie babcia, mama i wszyscy poili mlekiem, kaszką, glutenem, a ja po prostu mam z miłości, tak? A ja mam od urodzenia nietolerancję na gluten i na mleko. Jak odstawiłem te dwa produkty, zniknęły wszelkie alergie wziewne, jakiekolwiek, tak? Ja do 30 roku życia nie rozstawałem się z paczką chusteczek. Ja po prostu smarkałem cały czas łzy leciały, cały czas byłem zawalony, nie miałem węchu. Także taka jest moja historia. jeden z moich kolegów, pracowników, przypłacił to stwardnieniem rozsianym. Piotr w tej chwili jest, no, pomaga mu bardzo z takiego stanu już, no też już prosił żonę, żeby go odwiozła do hospicjum. Już biega, już mówi, a przedtem jak wypowiadał dwa wyrazy, to po jakimś czasie przestawał widzieć, bo to był dla niego taki wysiłek. Nie wstawał z łóżka, jeździł na wózku. W tej chwili jest w stanie na drugie piętro wejść, co prawda na raty, ale wejść razem ze mną na hydrokolonoterapię, tak? Jak się oczyszczamy jelito. No i pół godziny przez telefon się ze mną kłócić i opowiadać dowcipy. Do takiego, że tak powiem, stanu doszedł, mimo że jeszcze, no, droga przed nami, tak? Ale to wszystko można zrobić. U mnie te zmiany neurologiczne, które nastąpiły, były bardzo podobne, tak? To przymglenie umysłowe, ten... Ja ewidentnie, jakbym teraz zapuścił się żywieniowo, to u mnie potrafi to wrócić. I ja wiem, w którym momencie to się dzieje, bo mi się to dzieje w głowie. Ja przestaję być bystry, przestaję być szybki, przestaję kojarzyć, przestaję pamiętać. Ja wiem, kiedy to jest. Ja zjem to, co nie powinienem i...
Już
jedź. Dzięki, bo mogę tak do wieczora.
Dziękujemy również.
Nie. Nie mam, ale wiesz co? Chyba mi została tylko dla Alka. Jak będę miał jakieś, to przyniosę sobie.